With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Gdy stałem na rozdorzu sam, chciałem usłyszeć Boży głos, bo nie wiedziałem, jaką mam drogę, którą zgotował Pan. Odczułem w sercu wielki lęk, nie chciałem rzucić własnych spraw, gdy nagle do mnie szepnął Pan: pójdź i posłuchaj moich rad.
Moralność chrześcijańska opiera się na objawieniu, w szczególności na orędziu moralnym Chrystusa, przekazanym w Ewangeliach i całym Nowym Testamencie. Wskazanie na ścisły związek moralności z wiarą nie oznacza jednak rezygnacji z poznania norm moralnych przez rozum. Dla teologicznej interpretacji moralności chrześcijańskiej najważniejsze źródło stanowi Pismo Święte.
W dzisiejszej archiwalnej pogadance ojca Korneliana Dende usłyszycie głos uczonego, wielkiego znawcy zagadnień moralnych, profesora księdza Andrzeja Szostka. Z uwagą posłuchajcie jego ważnego pouczenia na temat sumienia i prawda.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Do godziny różańcowej znowu przybył gość z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tym razem ksiądz profesor Andrzej Szostek, marianin. On pisał swą pierwszą pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem profesora Karola Wojtyły, od którego otrzymał pozytywną ocenę tej pracy już po jego wyborze na papieża. Profesor Andrzej Szostek był obecny na Watykanie w czasie uroczystego ogłoszenia encykliki papieża Jana Pawła II, Veritatis Splendor, wspaniałość prawdy. Pragnę go Wam przedstawić, bo jest u nas po raz pierwszy. Ksiądz Szostek ukończył studia filozoficzne i teologiczne na Kulu. I obecnie, jako habilitowany, nadzwyczajny profesor, jest tam zatrudzony przy katedrze etyki. Prowadzi też wykłady z etyki, to antropologii oraz filozofii współczesnej w seminarium duchownym Ojców Marianów, na Politechnice Lubelskiej, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykładał etykę na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i w International Academy of Philosophy w państwie Liechtenstein. Przez 2 lata prowadził wykłady na temat nauczania Jana Pawła II na Uniwersytecie Letnim Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie. Z dziedziny etyki wydaje książki i pisze liczne artykuły w Polsce i w filozoficznych periodykach w świecie. Czujemy się uhonorowani obecnością teologa katolickiego tego formatu w godzinie różańcowej.
Wspomniałem wam, że Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił swego byłego ucznia, księdza Szostka, by przybył do Watykanu na uroczyste ogłoszenie jego encykliki Veritatis Splendor, Wspaniałość Prawdy. Encyklika ta omawia sprawę moralności chrześcijańskiej, która polega na zachowywaniu 10 przykazań Bożych, na wypełnianiu wzniosłych pouczeń Pana Jezusa i stałym naśladowaniu Jego życia. Właśnie z tej gałęzi wiedzy w dziedzinie moralności chrześcijańskiej pracuje naukowo ksiądz profesor Andrzej Szostek. Na polu moralności w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w świecie panuje obniżenie życia na skutek słabości ludzkiej, pozostałości po grzechu pierworodnym i na skutek powszechnego zamieszania pojęć i błędnych opinii. Jest błędną opinią, że pewne zachowania są normalne i dopuszczalne moralnie dlatego, że tak postępuje znaczna liczba ludzi. Jest też błędną opinią uważać za moralne to, co sądy świeckie zalegalizują, jak na przykład aborcję. Aborcja jest przecież przekroczeniem przykazania Bożego. Nie zabijaj. Oddaję głos uczonemu, wielkiemu znawcy zagadnień moralnych, profesorowi Kulu, księdzu Andrzejowi Szostkowi. Z uwagą posłuchajcie jego ważnego pouczenia na temat sumienia i prawdy.
Drodzy słuchacze, cieszę się, że mogę raz jeszcze przemówić do was w ramach godziny różańcowej ojca Justyna. Tym razem chciałbym powiedzieć parę słów z dziedziny, którą stale się zajmuję. Mianowicie z etyki. Etyka jest zawsze aktualna, ponieważ mówi o sprawach zawsze ważnych dla człowieka, stale go trapiących. Pyta o sens ludzkiego życia, bada istotę dobra i zła moralnego, analizuje związek pomiędzy moralnością a szczęściem człowieka. Niektóre zagadnienia jednak nabierają szczególnej aktualności w szczególnych okolicznościach. Dziś takim zagadnieniem jest problem sumienia. Często się do niego odwołujemy, ale warto zastanowić się, czym ono w istocie jest. Warto tym bardziej, że autorytet sumienia bywa nadużywany dla usprawiedliwienia moralnego relatywizmu, etyki sytuacyjnej, która nie uznaje żadnych stałych i zawsze obowiązujących norm moralnych. Na taką etykę Kościół katolicki ani żaden z jego wiernych nie może się zgodzić. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, poświęcona właśnie podstawom moralnego nauczania Kościoła, zaczyna się od znamiennych słów Splendor Veritatis, blask prawdy. Tylko wtedy bowiem, gdy podstawą naszych moralnych ocen będzie obiektywna prawda, a nie nasze upodobania, budować będziemy nasze życie na mocnym fundamencie, umacniając dobro w sobie i przyczyniając się do dobra innych ludzi. Tylko wtedy, gdy sumienie kieruje się prawdą, zasługuje na to, by jego głosu słuchać bez zastrzeżeń. Temu właśnie tematowi pragnę poświęcić obecną pogadankę i stąd jej tytuł – Sumienie i prawda. Sumienie to jedno z najpopularniejszych pojęć związanych z moralnością, ale też nader wieloznacznych. Mówimy o sumiennej pracy, miewamy wyrzuty sumienia. O kimś, kto nie wzrusza się cudzą biedą, powiadamy, że jest bez sumienia. Upatrujemy w sumieniu autorytet, który nam pozwala, a nawet nakazuje, przeciwstawiać się wszelkim innym, nawet powszechnie uznanym autorytetom. Walczymy o wolność sumienia, a ludzie wierzący traktują sumienie wręcz jako Boży głos, którego człowiek zawsze powinien słuchać. W tym duchu pisze zresztą o sumieniu Konstytucja Duszpasterska Soboru Watykańskiego II. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. To są słowa Konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Piękny to tekst, ale trzeba go dobrze rozumieć. Nie można traktować każdego głosu sumienia tak, jakby pochodził prosto z nieba. Przecież przeżywamy także wątpliwości i niepokoje sumienia i są to nasze własne niepokoje, a nie Pana Boga. Zdarza się, że błądzimy i tych błędów też nie możemy przypisywać Panu Bogu. Wątpliwości te bywają bardzo męczące, a błędy przynoszą niekiedy wielkie szkody. Ale to one właśnie, wątpliwości i błędy, wskazują na niezwykle ważną cechę sumienia, której czasami nie dostrzegamy lub nie doceniamy. Mianowicie na to, że w sumieniu przede wszystkim poznajemy jakąś ważną dla naszego życia prawdę. Błędy popełniać może przecież tylko ten, kto szuka prawdy. Waha się ten, kto nie jest pewien, gdzie prawda leży. Akt poznania prawdy nazywa się w filozofii sądem, sądem w sensie logicznym. Zwykle, gdy mówimy o sądzie, to mamy na myśli trybunał, rozpoznający czyjeś wykroczenie i nakładający stosowną karę. Sumienie rzeczywiście często tak się zachowuje, jakbyśmy byli jego podsądnymi. Ale wyroki sumienia, podobnie zresztą jak wyroki ludzkich sądów, jeśli chcą one być sprawiedliwe, opierają się na jakichś faktach, na jakiejś prawdzie, którą sędzia rozpoznaje. Osąd oceniający i ewentualny wyrok opiera się na sądzie w sensie logicznym, to znaczy na poznaniu i uznaniu jakiejś prawdy. Podkreślam to, ponieważ często dajemy się zwieść uczuciom, które towarzyszą naszym sądom sumienia. Zwykle silnie przeżywamy sprawy sumienia i trudno się temu dziwić. Wyrzuty sumienia, jego oceny, nakazy i zakazy odnoszą się do naszych i tylko do naszych czynów, a poprzez te czyny sumienie osądza nas samych. Zrozumiałe więc, że jego sądy nie są nam obojętne. Ale to nie uczucia decydują o tym, jaki jest sąd i osąd sumienia. Bywa nawet, i to wcale nierzadko, że żąda ono od nas czynów, których wcale nie chcemy spełnić. Próbujemy przed jego głosem uciec albo naciągnąć go do naszych upodobań, co nam się jednak zwykle nie udaje. Człowiek jest istotą rozumną i wolną. Tym różni się od innych istot żywych na tej ziemi. Poznaje prawdę o świecie, o sobie, o Bogu. I ta wiedza, to znaczy ta poznana przez niego prawda, stanowi podstawę jego wolnych wyborów. Zwierzętami kierują instynkty. Człowiek też może się im bez reszty poddać. Może dać się nieść swym popędom, pragnieniom, uczuciom. Ale tak żyjąc, nie zachowuje się jeszcze jako człowiek. Dopiero wtedy, gdy usiłuje zrozumieć, kim jest, co stanowi o jego wielkości, a także o wielkości innych ludzi. Dopiero gdy poznaje to szczególne dobro, jakim jest świat w ogóle, a świat osób w szczególności, i gdy usiłuje tą prawdą o dobru w życiu się kierować, dopiero wtedy działa na miarę tego, kim jest, na miarę swej rozumnej wolności. Nawet gdy błądzi, ale uczciwie szuka prawdy, nie traci swej osobowej postawy i godności. Sumienie to właśnie głos takiego rozumu, mojego własnego rozumu, mój własny sąd, co w danej chwili powinienem czynić, co odpowiada prawdzie o dobru, co jest w tym sensie zgodne z moralnym prawem. Bo można oczywiście poznać prawdę, ale się nią nie kierować. Tylko że wtedy następuje jakieś pęknięcie w rozumnej naturze ludzkiej osoby, jakieś wewnętrzne zakłamanie. Człowiek udaje, że nie widzi tego, co przecież tak naprawdę widzi. Udaje wolnego, gdy w gruncie rzeczy poddał się niewoli. Niewoli strachu albo wygody, pożądania albo kariery. Zauważmy, że za każdym wyrzutem sumienia kryje się szczególny wstyd. Człowiek unika lustra, żeby nie musieć sobie spojrzeć w twarz, bo lęka się, że siebie nie będzie umiał okłamać tak, jak sądzi, że okłamał innych, albo łudzi się tylko, że ich okłamał. Powiadamy wtedy, że sumienie męczy człowieka. Sumienie męczy? A może raczej sam człowiek broni się przed tym, co jest mu z gruntu obce, co go odczłowiecza i wzywa siebie samego, by mógł być znów sobą, naprawdę rozumnym i wolnym panem siebie. Szczególnie dotkliwe wyrzuty sumienia przeżywamy w związku z krzywdą uczynioną innym. Tu także sumienie jest głosem poznania prawdy i to nawet podwójnej. Po pierwsze, jest to prawda o godności, nie tylko mojej własnej, ale każdej osoby. Po drugie zaś, jest to prawda o tym, że ja sam dojrzewam jako osoba przez poszanowanie innych osób, a nawet przez życie dla innych. Dojrzewam naprawdę jako osoba tylko przez miłość. W cytowanej Konstytucji Soboru Watykańskiego II znajduje się i takie zdanie. Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Uderzając więc w innych, uderzam zarazem w siebie. Pozbawiając kogoś życia lub dobrej sławy, mijając obojętnie potrzebujących, zdradzając miłość tych, którzy mnie kochają, krzywdzę ich, a jednocześnie siebie samego zamykam na ten wymiar miłości, przez który dopiero staję się pełnym człowiekiem. Obrażam przy tym Boga, który jest stwórcą mnie i innych ludzi. Boga, który wszczepił we mnie tę cudowną, choć zarazem moralnie zobowiązującą, zdolność poznania prawdy o dobru, poznania dobra i zła, poznania prawa moralnego, które od samego Boga pochodzi. I dlatego we własnym, uczciwym sądzie na temat tego, co powinienem czynić, człowiek słusznie odnajduje głos samego Boga. Raz jeszcze sięgnijmy do pięknych i precyzyjnych słów Konstytucji Soborowej. Cytuję. Przez sumienie dziwnym sposobem staje się wiadome to prawo, które wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego. Przez wierność sumieniu chrześcijanie łączą się z resztą ludzi w poszukiwaniu prawdy i rozwiązywaniu w prawdzie tylu problemów moralnych, które narzucają się tak w życiu jednostek, jak i we współżyciu społecznym. Koniec cytatu. Tylko na gruncie rzetelnego poszukiwania prawdy może naprawdę spotkać się chrześcijanin z niechrześcijaninem, człowiek z człowiekiem. Na tym polega, niełatwa przyznajmy, wierność sumieniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Thank you.
szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego, módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane instytutów świeckich oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata, błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, do tego mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją markę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Sierpień przynosi nam kolejne święto maryjne. W sobotę 22 sierpnia w oktawę Niebowzięcia przypada święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na sierpień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę sierpnia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej.
Na sierpień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje ogólną, aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym, oraz intencję ewangelizacyjną, abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, aby męczeństwo świętego Maksymiliana pobudzało pragnienie całkowitego oddania się Bogu wśród tych, którzy obrali drogę życia konsekrowanego.
W minionym tygodniu zakończyła się nasza nowena do świętego Maksymiliana Kolby. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli w niej udział, wspierając nasz radiowy apostolat swoją modlitwą i ofiarą. Bóg zapłać. Zamawianie u nas mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów radiowych Godziny Różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nie w nowennach za modlitw i złożone ofiary na Godzinę Różańcową serdecznie dziękujemy słowami Bóg wam zapłać.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Wysłaliśmy do was coroczną prośbę, nasz apel, aby wesprzeć fundusz ojca Justyna. To dzięki waszej życzliwości możliwe staje się przybliżenie ludziom wspaniałej postaci ojca Justyna Figasa, franciszkanina, naszego założyciela, wielkiego kapłana i Polaka Amerykanina. Wasza ofiara przybliża także dzień, kiedy, jak wszyscy wierzymy, ojciec Justyn zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony. Godzina Różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas Godzina Różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Atol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.
Gdy popatrzysz dookoła, gdy otworzysz swoje oczy, wówczas dojrzysz tylko smutek, który nasze życie mroczy. Dni tak szare, tak podobne, bez uśmiechu i radości, tylko smutek.